Oczywiście, że mam wyrzuty sumienia. Wyznaję zasadę, że nastał koniec kultury z dolu, którą przekazali nam rodzice, dziadkowie, ale nie jestem w stanie leżeć i nic nie robić, chociaż tego pragnę. Więc teraz pytanie, jak się w tym odnaleźć? Jak pozbyć się wyrzutów sumienia dotyczących odpoczywania, korzystania z relaksu? Jak nauczyć się relaksować? I jak ten relaks połączyć z czymś dodatkowym? Jeżeli wchodzi temat rozrywki i zażywania rozrywki, korzystania z życia, znajdywania w nim przyjemności, jakiejś pasji i poświęcania się nim, to mam totalny dysonans poznawczy. Bo z jednej strony każdy już, myślę, wie, albo do większości z nas dotarł ten przekaz, że w życiu bardzo ważny jest work-life balance, dążenie do równowagi między pracą, a tym właśnie odpoczynkiem, rozrywką, a z drugiej strony mam wrażenie, że kultura robienia dużo, kultura robienia ponad nasze siły, przepracowywania się, szukania coraz to nowych, dodatkowych zajęć, które gdzieś tam nas rozwiną, ubogacą, często ponad nasze siły, kwitnie. I jak to wytłumaczyć, słuchajcie, jak się odnaleźć w ogóle w tej zawiłości tego, że z jednej strony jesteśmy właśnie na tyle już świadomym społeczeństwem, że wiemy, że odpoczynek jest niezbędny, a jeśli jeszcze tego nie wiecie, to mam nadzieję, że po tym odcinku upewnicie się w tym postanowieniu, że należy się odpoczynek każdemu i trzeba ten odpoczynek sobie umieć też zaplanować i umieć faktycznie z niego korzystać, bo nie każdy z nas został tego nauczony, ba, zaryzykuję stwierdzenie, że większość z nas doświadczyło tego, że odpoczynek to raczej... Na to bardzo trzeba zasłużyć, bardzo trzeba zasłużyć, to jest towar deficytowy, coś, co podejmujemy, jak już naprawdę zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia, a i tak istniała duża szansa, że jak doszliśmy do tego momentu, w którym zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia, to i tak ktoś mógł nam znaleźć dodatkową robotę. Więc teraz pytanie, jak się w tym odnaleźć? Jak pozbyć się wyrzutów sumienia dotyczących odpoczywania, korzystania z relaksu? Jak nauczyć się relaksować? I jak ten relaks połączyć z czymś dodatkowym? Nie musi tak być, nie musimy tego robić, ale wiem, że dla większości osób, które mają cały czas problem z tym zażywaniem relaksu, z odpoczynkiem, to może być dobry wstęp do tego, żeby to w sobie przełamać, tą barierę. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jakie ja mam sposoby na rozrywkę, która daje mi coś dodatkowego i to nie będą jakieś spektakularne rzeczy, to będą drobnostki, ale te drobnostki sprawiły, że ja z osoby, która na pewnym etapie życia była całkowicie źle nastawiona do odpoczynku i w ogóle sobie na niego nie pozwalałam, a jak już pozwalałam w końcu, to zatapiałam się całkowicie, odcinając się od życia, tam totalnie nie było balansu. I z tej osoby te drobnostki i to szukanie właśnie odpowiedzialnej, bardziej odpowiedzialnej rozrywki sprawiło, że teraz jestem w stanie faktycznie świadomie stwierdzić, czy ja potrzebuję więcej odpoczynku, czy ja potrzebuję faktycznie aż tyle tej rozrywki, czy może teraz mam taki okres, że jestem zregenerowana psychicznie i fizycznie i mogę na przykład więcej popracować, więcej się pouczyć. Jestem w stanie na tyle już świadomie teraz się obracać w tych dwóch płaszczyznach. Właśnie dzięki temu, że na początku szukałam sobie właśnie takich rozrywek, które faktycznie mnie odprężą, ale dadzą coś jeszcze. I wiem po swoim przykładzie, że łatwo jest powiedzieć, że trzeba dążyć do work-life balance, łatwo jest powiedzieć, że odpoczywać trzeba, bo bez odpoczynku ani rusz. Ale słuchajcie, z drugiej strony mamy właśnie tą kulturę dolu, w której po prostu wszyscy jesteśmy, często niezależnie od wieku, bo już najmłodsze osoby mają w szkole tyle zajęć i tyle dodatkowych jakichś lekcji, dodatkowych kół zainteresowań, na które też trzeba się uczyć, na które też trzeba poświęcić czas, że ja jestem po prostu w szoku, bo ten przeskok ilości zajęć, ilości wiedzy, materiału, informacji, bodźców, które do nas docierają, ilości pracy, którą musimy wykonać, mam wrażenie, że jest zdecydowanie większy niż w przypadku naszych rodziców czy dziadków. I ja wiem, że to są bardzo ciężko pracujące pokolenia. To są pokolenia, które często dostały mocno od życia w tyłek, o których nie można powiedzieć, że się, nie wiem, lenią czy w życiu pracy nie zaznały, bo jest wręcz przeciwnie. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta praca, ta pogoń życiowa jest dużo bardziej wymagająca pod względem bycia elastycznym w tym i nie jest to tylko taka praca organiczna, nie jest to tylko praca często fizyczna, jak właśnie w przypadku naszych dziadków, czy rodziców, czy właśnie starszych osób, tylko jest to bardzo ciężka praca umysłowa niejednokrotnie, a taka praca umysłowa potrzebuje solidnej rekompensaty i umiejętności też odnalezienia się w tym świecie. żeby po prostu się nie wypalić. Powiemy sobie dzisiaj, pogadamy trochę o rozrywce plus, o rozrywce, która niesie za sobą oprócz tego waloru odpoczynkowego coś dodatkowego, coś dodatniego. I to nie będzie i nie musi być coś spektakularnego, ale może ten czynnik dodatni, że to nie jest sama rozrywka, tylko coś tam mamy dodatkowego, będzie dla Was, jeżeli zmagacie się z tym problemem, który albo wynieśliście z domu, albo nabyliście w wyniku życia w tym pędzie, z problemem wyrzutów sumienia w momencie, w którym się relaksujecie, w momencie, w którym chcecie odpocząć. Tego głosu w głowie, który mówi Wam, że o nie, a może moglibyście w tym czasie zrobić coś innego, może jogę twarzy, może medytację, może pouczycie się języka, może pójdziecie na siłownię, a może posprzątacie i tak dalej, to może być, mówię, albo głos rodziców, który w dzieciństwie nam stale towarzyszył i mówił, że a na pewno już wszystko zrobiłeś, skoro siedzisz, czy zrobiłaś, skoro siedzisz, ja ci robotę znajdę i tak dalej. Albo, no tak jak powiedziałam, to może być coś, co w wyniku tego, że świat pędzi, że ciągle się zmienia, że mam wrażenie, że otaczają nas sami ludzie, którzy są po prostu super hero i znają 10 języków, umieją się obracać w każdym towarzystwie, wiedzą wszystko o sztuce, o filmach i o czymś tam jeszcze i my próbujemy nadgonić. Chcemy więcej i więcej, żeby po prostu nie czuć się gorsi, nie czuć, że nie nadążamy po prostu. To są takie rzeczy, które trzeba sobie po prostu w głowie poukładać, bo ja sama miałam taki etap w życiu, w którym odpoczynek to było coś zakazanego, może nie zakazanego, ale takiego, że czy ja na pewno tego potrzebuję? Nie, jeszcze nie zrobiłam tego, co miałam zrobić. Muszę siedzieć, muszę robić. Chociażby tak naprawdę nie było nic do zrobienia, albo czułam, że już po prostu ta moja praca czy nauka jest nieefektywna, to i tak miałam taki przymus wewnętrzny, że muszę, bo się uduszę po prostu. I to był jednocześnie ten sam moment mojego życia, w którym jak już decydowałam się na tą rozrywkę, to wpadałam w nią po prostu jak śliwka w kompot. Wiecie, odcinka od życia, tak jak na diecie mamy. Decyduję się, nie będę jeść słodyczy, słuchajcie, nie jem, cierpię, po czym nagle się rzucam i zjadam po prostu pół sklepu spożywczego na raz, nie? To tak samo miałam wtedy właśnie z tą rozrywką, że potrafiłam kilka dni pod rząd non-stop grać w gry komputerowe, po prostu nie myśleć o świecie i mieć takie, dobra, nieważne, nic mnie to nie interesuje, a później znowu wracać do tego ciągu pracy nieefektywnego, wiecie, totalnie bez balansu. Kolejna rzecz, którą ja zrozumiałam, gdzieś tam w czasie trwania tego sporu praca, rozrywka, to, że ten work-life balance, o którym tak każdy mówi i każdy romantyzuje, to jest coś niemożliwego do osiągnięcia. W sensie nigdy, może tak macie, ale nie czuję, żeby było możliwe to, że idealnie równą część czasu przeznaczysz na rozrywkę i pracę każdego dnia non-stop przez całe życie. Ja odkryłam to, że nabranie świadomości dotyczącej swoich potrzeb i tego, że faktycznie do odpoczynku potrzebna jest praca i do pracy potrzebny jest odpoczynek, że wiecie, białe bez czarnego, czarne bez białego nie istnieje. Jakby ta świadomość dała mi to, że jestem w stanie stwierdzić, czy teraz potrzebuję więcej odpoczynku, relaksu, czy teraz potrzebuję, mogę w zasadzie mocniej przycisnąć, bo właśnie się zrelaksowałam i zrozumiałam, że będą takie momenty w życiu, w których będzie tej pracy po prostu więcej i relaksu będzie mniej i będzie on taki, że będę czuła, że go potrzebuję, a mimo to nie będzie na to czasu, nie będzie okoliczności i tak dalej i to będzie okej. I nie będę miała w związku z tym jakichś tam problemów do siebie, że właśnie nie potrafię tego work-life balance utrzymać. I będą też takie okresy, w których właśnie tego odpoczynku będzie więcej, w których będzie więcej relaksu, a tej pracy będzie mniej. Bo po prostu tak wygląda życie. Raz jest tak, raz jest siak po prostu. I wydaje mi się, że może to jest właśnie kwestia tego work-life balance, że jesteśmy w stanie zrozumieć, kiedy możemy mocniej przycisnąć, kiedy mamy na to siłę, a kiedy właśnie jest czas na relaks i idziemy w ten relaks jakby all in. Zanim zaczniemy naszą tutaj dzisiejszą tyradę, wykład na temat rozrywki i rodzajów tej rozrywki, jak możemy sobie tą rozrywkę w głowie przepracować i poukładać, jak nauczyć się relaksować, jak pozbyć się wyrzutów sumienia i co też zrobić, jeżeli tej rozrywki jest za dużo, jak część tej rozrywki przeznaczyć na coś rozrywka plus, o tym za chwilę. Bo najpierw musimy sprawdzić, co słychać dzisiaj na forum Wikuś Kanu. Dzisiaj na forum przemówi do Was Paulina. Zauważyłam, że w czasach, w których żyjemy, większość zmaga się z brakiem pewności siebie i własnej wartości. Jaki jest mój przekaz? tylko i wyłącznie ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Wiem, że sprawa wydaje się oczywista, ale w momencie, w którym rzeczywiście uświadomiłam sobie te słowa, zrobiło mi się po prostu lżej. Można kogoś prosić o opinię, poradę, ale to, jaki krok podejmiesz, jest zależny tylko od ciebie. Możesz doświadczać to, czego chcesz i na co masz ochotę, a co jeśli nie wyjdzie? Wtedy próbujesz dalej. To była twoja decyzja, która w tamtym czasie wydawała ci się najlepsza. Sama przez wiele lat myślałam, co ludzie o mnie powiedzą, że lepiej się nie wychylać i co się okazało? Z biegiem czasu zostało ze mną dosłownie dwóch znajomych, a reszta udaje, że się nie znamy. Zawsze wstydziłam się pokazywać siebie czy swoje hobby, które odkryłam jakiś czas temu, czyli gotowanie, testowanie, pieczenie fit dań, ciast, produktów. Liczę kalorie. Wiele razy podchodziłam do tego tematu i poddawałam się około 12 razy, bo robiłam sobie podgórkę. Stale jadłam sałatę i pomidory. Aż wreszcie uświadomiłam sobie, że halo, jak ja tego nie zrobię, to nikt inny. Może trzeba zmienić podejście. Moim marzeniem zawsze było mieć swoją społeczność, z którą będę mogła dzielić swoje zainteresowania, wymieniać zdania i opinie. Naprawdę wszystkie bariery są tylko w naszej głowie i istnieje jakieś rozwiązanie. Jeśli jest szansa się zareklamować, to mój TikTok to Hungry Head. Chcę pokazać ludziom, że kwestia akceptacji siebie zaczyna się między innymi od zdrowego podejścia do życia i jedzenia. Nie trzeba jeść sałaty i pomidorów, żeby mieć zdrową relację z jedzeniem. Można to zrobić na produktach, które ma się w domu, bez zbędnego kombinowania. Trzymajcie się, pamiętajcie, że czas przemija i nigdy nie będzie odpowiedniego momentu. Wybrałam tą wiadomość z tego względu, że to, co się pojawiło na początku, czyli to zdanie, że tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, to jest zdanie, które mi osobiście bardzo dużo w głowie zmieniło i poukładało. I można je sobie też interpretować na różne sposoby, dopasowywać do siebie, ale zrozumienie tego, że finalnie tylko i wyłącznie my jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, jakie decyzje podejmujemy, to jest game changer totalny. I to jest coś, co pozwala przestać zrzucać winę za swoje sukcesy i za swoje niepowodzenia na inne osoby, na rząd, na religię, bo Bóg tak chciał, na rodziców, na innych ludzi, na pracę, szkołę i tak dalej. Wiadomo, że te wszystkie czynniki mają znaczenie i wiadomo, że te wszystkie czynniki będą nas może ograniczać albo popychać w jakieś określone kierunki, ale to, jak my się ustosunkujemy finalnie do tego i jak my sobie poukładamy pewne rzeczy w głowie, jakie decyzje podejmiemy, to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. I fajnie w tej wiadomości przychodzi to ta zmiana myślenia do faktycznego podjęcia jakichś działań, do tego, że no okej, mi się coś tam marzy, ale jak ja tego po prostu nie siądę i nie zrobię, nawet jak nie wychodzi, a marzenie się utrzymuje, coś tam zmodyfikuje i aż w końcu wyjdzie, to nic się nie zadzieje. Dlatego uważam, że fajnie było poruszyć tutaj tą wiadomość. Dodatkowo też kolejny przekaz jest w niej zawarty, czyli to, że właśnie jak chcemy się zdrowo, fajnie odżywiać, to nie musimy jeść tej przysłowiowej króliczego, tego przysłowiowego króliczego żarcia sałaty i pomidorów, tylko faktycznie można to fajnie sobie zmodyfikować, poprzemieniać, coś wymyślić nowego, a jak nie macie swoich pomysłów, to na TikToku Hungry Head znajdziecie na pewno jakieś fajne inspiracje, sama chętnie zaglądam. Bo też jeżeli obserwujecie mnie na TikToku, wiecie, że lubię różne takie fajne przepisy, które oprócz tego, że mają spoko makro, to jeszcze są smaczne, bo to słuchajcie, nie zawsze idzie w parze. Wracamy już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli tematu rozrywki, który wybrałam, kochani, nie dlatego, że ja jestem tutaj jakąś rozpustnicą i zachęcam Was do tego, żebyście porzucili pracę, naukę, rozwój, wszystko i rzucili się na kanapę i nie robili nic więcej. Nie, kochani. Wybrałam ten temat dlatego, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma Sky Showtime. Wiem, że są takie momenty w życiu, w którym marzy nam się właśnie to, żeby się rzucić na kanapę i całkowicie odmurzyć. I nie ma w takiej odmurzającej rozrywce kompletnie nic złego. Natomiast uważam, że ta rozrywka, która ma przekaz, ta rozrywka, która niesie w sobie taką realność życia, surowość tego życia, najmocniej nas oddziaływuje i zaryzykuje stwierdzenie, że kształtuje naszą osobowość. I taką rozrywką jest dla mnie seans serialu Yellowstone, który znajdziecie właśnie na platformie Sky Showtime. Przyznam wam się szczerze, że ja jestem mega zaskoczona, bo mimo tego, że kocham Przeminęło z wiatrem całym moim sercem, to klimat Dzikiego Zachodu, na którym właśnie rozgrywa się akcja serialu Yellowstone, nie był dla mnie jakiś taki bardzo pociągający. I jak babcię kocham, jak ja się myliłam, słuchajcie, naprawdę. Tam, w tym serialu, jest wszystko, co moje dzikie, stłamszone przez leniwy mózg serce, uwielbia. Czyli charakterne, odważne kobiety, seksowni, niezłomni mężczyźni i koniki. Ja wam już mówiłam, że ja jestem koniarą, prawda? I kocham koniki. Tam koników jest dużo. Na koniki można się napatrzeć. Mało tego, jak oglądamy sobie z Kamilem ten serial, Sisi, która boi się koni, na początku reagowała tak, że no, nie do końca jej się podoba to, co tutaj robimy. Ale jak już się oswoiła, to sama ogląda z ciekawością, tak. No momentami, wiadomo, bo nic z tego nie wie do końca, ale te koniki faktycznie widzi. Oprócz momentów, w których koń biegnie prosto na nas, jakby wiecie, prosto w kamerę. Wtedy dalej utrzymuje tą czujność, ale poza tym Sisi chyba też staje się koniarą. I to wszystko, te wszystkie aspekty są okraszone takim klasycznym, surowym, amerykańskim kinem. Ja jakąś kinomaniaczką i specjalistką od kina nie jestem, ale uwielbiam, jak film czy serial jest zrealizowany ładnie, klasycznie. Tak, i nie jest taki, że tak to ujmę po swojemu, łopatą w ryj. Tylko, że trzeba się tam doszukiwać pewnych smaczków. Tak jak w życiu. Nie mamy, wiecie, wszystkiego położonego na tacy, tylko musimy do pewnych rzeczy dojrzeć. Pewne rzeczy musimy sobie przepracować w głowie, poukładać. I tak mam też właśnie oglądając ten serial, że widzę, że mimo tego, że ten świat jest całkowicie dla mnie nowy i mimo, że tego świata Dzikiego Zachodu w ogóle nie znam, mam takie poczucie, że to jest realne, że to jest takie prawdziwe, takie życie. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Momentami sceny i dialogi, mimo tego, że są, mogłabym powiedzieć, minimalistyczne, sprawiają, że dosłownie mi brakuje tchu w trakcie oglądania tego serialu. I żeby była jasność, ja nie obejrzałam go jeszcze w całości, co pewnie już niedługo się zmieni, jak tylko znajdę właśnie więcej czasu, ale już dostrzegam, że jest to dla mnie serial kategorii Breaking Bada. Taki serial, który nie jest rozrywką łatwą, który mimo tego, że jest wciągający, że te postacie często są, wiadomo, takie właśnie filmowe czy serialowe, to możemy się z nimi utożsamić i mamy poczucie, że hej, taki człowiek mógł mnie minąć na ulicy, że mamy takie poczucie, że faktycznie to jest właśnie to życie, o którym wspomniałam wcześniej. I to jest ta kategoria seriali, która niejednokrotnie, choć łapie za serce i je łamie, ściska i po prostu zapiera dech dosłownie, to jest to taki rodzaj rozrywki, taki rodzaj serialu, który zostaje bardzo głęboko w sercu. I jeżeli podobał wam się na przykład Breaking Bad, czy lubicie seriale, które nie są tylko ładne, nie są tylko miłe, przyjemne, ale też skłaniają do refleksji nad pewnymi sprawami, to gorąco was zachęcam do tego, żeby w wolnej chwili obejrzeć właśnie Yellowstone. Możecie ją oglądnąć, obejrzeć właśnie na platformie Sky Showtime. To jest jedyna platforma, na której znajduje się wszystkie 5 sezonów, a oprócz tego znajdziecie tam spin-offy, które opowiadają o czasach sprzed życia głównego bohatera, sprzed Johna Daltona. I to może być taki smaczek dla tych z was, którzy już oglądnęli serial, ale może nie słyszeli o tym i chcą jeszcze na chwilę wrócić do tego świata. A jak już jesteśmy w temacie Johna Daltona, a w zasadzie Kevina Costnera, który odgrywa właśnie rolę głównego bohatera, to zachwycające jest dla mnie w tym serialu to, jak cudownie, idealnie wręcz są dobrani aktorzy do postaci, które odgrywają. I nie myślcie sobie, że ja zawsze tak mam i że tutaj spłyną same peany w tym temacie, bo często właśnie w serialach i w filmach, szczególnie jak czytałam na przykład wcześniej książkę, na której są te scenariusze napisane czy zbudowane, mam takie, że nie czuję, że nie ma takiej autentyczności przy tej postaci, przy grze aktorskiej tego aktora. A zwracam bardzo mocno na to uwagę. Jest po prostu to dla mnie duży i ważny aspekt czerpania przyjemności z oglądania serialu i wczucia się w daną historię. Tak, tutaj jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, co też właśnie jak rozmawialiśmy, mówiłam Kamilowi, że no wow, to jak są dopasowani do swoich postaci jest naprawdę super, a nie chcę wam spoilerować, ale rola Kelly Riley, nie wiem czy dobrze wymawiam to nazwisko, która odgrywa właśnie córkę Johna, Beth, jest tak świetna. Ta aktorka jest dla mnie odkryciem, ta gra aktorska jej w zasadzie w tym serialu jest dla mnie odkryciem tego roku. I ja wiem, kochani, że ten rok dopiero się zaczął, ale nie sądzę, żeby coś prędko przebiło to odkrycie, to jak ona to prowadzi kreację tej postaci. Naprawdę, jeżeli lubicie silne, charakterne, odważne kobiece role, to zdecydowanie, chociażby dla niej, polecam zajrzeć. Dobra, kochani, miała być krótka, szybka wstawka o sponsorze odcinka. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tego, że się tak rozgadałam, ale naprawdę serial zrobił na mnie wrażenie i nawet jak teraz o tym myślę, to chętnie bym obejrzała kolejny odcinek, a już dawno tak nie miałam. Ostatni raz tak miałam z serialem, wiecie z jakim serialem, jak już jesteśmy w temacie rozrywki, to wam powiem, z Kołem Czasu. To jest akurat serial fantasy, też bardzo mi się spodobał i bardzo też mi się tam podobała właśnie gra aktorska postaci, bo to jest serial fantasy i w tych ostatnich fantasy, jakie obejrzałam, ta gra aktorska była taka mydlana dla mnie, tak tutaj właśnie mi się bardzo podobała, aż mnie skłoniła do tego, żeby przeczytać książki. I nie jest ten serial tak jeden do jednego jak książki, wiadomo, też ciężko by było przy tak obszernym świecie, jaki jest w Kole Czasu, ale to, jak niektórzy aktorzy zostali dopasowani, to też, no po prostu byłam pod wielkim wrażeniem i tutaj jest, mam wrażenie to samo. Nie wiem, czy to jest serial oparty na książce, czy nie, to akurat się nie zagłębiałam w to, ale też jest takie właśnie poczucie, że ktoś to dobrze przemyślał, słuchajcie. No, także wracamy. Także mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i wracamy już do tematu, po który tutaj wszyscy przyszliśmy. Zanim przejdę do pytań, które Wam zadałam, to powiem Wam tak na szybko, jaki ja mam teraz stosunek do rozrywki. Już trochę Wam o tym wspomniałam, ale jeszcze raz tak jakby temat podsumowując. Ja w tym momencie na tyle już jestem jakby kumata pod kątem tego, jakie są moje potrzeby, faktyczne potrzeby, a nie na zasadzie, że o, nie chce mi się, wiecie, prokrastynacja i tak dalej. Wiem po prostu, kiedy potrzebuję więcej odpocząć, kiedy potrzebuję odpuścić, a kiedy potrzebuję właśnie wyłączyć ten telefon, wyłączyć już tego Instagrama, czy nie włączać kolejnego odcinka, tylko wziąć się po prostu za tą przysłowiową robotę. Także tak wygląda u mnie na ten moment sytuacja, natomiast no tak jak już też Wam trochę wspomniałam, to nie było coś, co mi przyszło naturalnie. Ja musiałam sobie sporo w głowie poukładać i znaleźć na początku takie schematy, które pozwolą mi wyjść z tego, że ta rozrywka to nie, że ja muszę sobie znaleźć inne zajęcie, że ja zostanę w tyle i tak dalej. To była całkiem obszerna i złożona praca, natomiast dzisiaj pogadamy sobie o takich małych krokach, które możemy w tym kierunku przedsięwziąć i o tym też, jak u Was sytuacja wygląda, bo zadałam Wam pytanie, czy macie w ogóle coś takiego, że macie wyrzuty sumienia, jeżeli przychodzi do odpoczynku, do rozrywki, do relaksu. I przejdziemy sobie teraz właśnie do Waszych odpowiedzi, do których będę się po prostu tak jak zawsze na bieżąco odnosić i w ten sposób Wam zobrazuję, o co mi chodzi. Kawka pita być musi, więc szybko łyczek. I lecimy. Oczywiście, że mam wyrzuty sumienia. Wyznaję zasadę, że nastał koniec kultury zapierdolu, którą przekazali nam rodzice, dziadkowie, ale nie jestem w stanie leżeć i nic nie robić, chociaż tego pragnę. Kiedy zaczynam czytać, oglądać serial, gapić się w niebo, to mam poczucie, że mogłabym wykonać jakiś obowiązek. To jest bardziej posprzątać, dokupić chemię do domu przez internet, zadzwonić do babci i zapytać, co u niej, poczytać może bardziej ambitną książkę, ruszyć dupę na trening. Nie umiem się tego pozbyć, ale siadam do serialu, zaglądam co jakiś czas do telefonu i zaczynam robić coś innego. Osobiście uważam, że jestem przebodźcowana i mam tak zwane FOMO. Staram się nadrobić wszystko, bo mam wrażenie, że coś mnie ominie. Jednak robiąc 100 razy, 100 rzeczy naraz, tak naprawdę nie zrobię żadnej rzeczy na 100%. Ratunku. Z czasem też uważam, że to wina rodziców, bo nauczyli mnie, że najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Widzicie, mamy pierwszą wiadomość, a ja nie układałam ich, słuchajcie, jakoś w kolejności chronologicznej, nigdy tego nie robię, zawsze po prostu tak, jak mi wysłaliście, tak sobie je później wrzucam. A przynajmniej staram się, żeby tam była ta chronologiczna poprawność. Tak, widzicie właśnie po tej wiadomości, że to jest potwierdzenie po prostu tego, że problem istnieje i dotyczy wielu z nas, jeżeli chodzi o to zjawisko FOMO, czyli ten strach przed tym, że nie będziemy na bieżąco. Ja się dowiedziałam w ogóle o tym, że to zjawisko ma nazwę niedawno na lekcji angielskiego. Miałam artykuł jako zadanie domowe do przeczytania właśnie na temat tego i to dotyczyło nastolatków akurat, nie konkretnej grupy społecznej nastolatków, którzy byli w stanie z powodu tego lęku przed tym, że nie będą na bieżąco, wybudzać się w nocy, scrollować social media i odpisywać na grupkach, do których uczestniczą, żeby tylko nie pozostać w tyle. I to jest, ja się totalnie z tym zgadzam, że jesteśmy teraz maksymalnie przebodźcowani, że wystarczy, że się wylogujemy na kilka dni, a już wydarzy się tyle rzeczy, że nie będziemy mieli o czym później rozmawiać ze znajomymi. I teraz refleksja mnie nachodzi. Jeżeli mamy takie poczucie i ono nie jest tylko i wyłącznie wypływające z nas, że w momencie, w którym odpuścimy przeglądanie wszystkich możliwych źródeł, mediów, wiadomości i tak dalej, że nie będziemy wtedy pasować do grupy i nie będziemy mieli o czym rozmawiać w grupie, jeżeli to nie wynika tylko i wyłącznie z nas, tylko faktycznie z oczekiwań tej grupy, to czy to są odpowiedni ludzie dla nas? Czy to jest odpowiednie towarzystwo dla nas? Czy to też jest tak, że jakby wszyscy gramy w tą grę i udajemy, że ona nas nie wykańcza? Wiecie, o co chodzi? Jest mnóstwo innych tematów, o których można rozmawiać. Nie muszą to być tematy bieżące, nie muszą to być też tematy dotyczące tego, co się w internecie dzieje. Natomiast jeżeli to jest wynika tylko i wyłącznie z tego, że my mamy taką potrzebę wewnętrzną, bo inaczej czujemy się gorsi, czujemy, że właśnie coś nas omija, że przecieka nam życie przez palce, to jak ja sobie o tym myślałam, to robienie więcej i sprawdzanie więcej, googlowanie więcej sprawia, że jeszcze bardziej potęgujemy ten problem, bo internet, newsy to jest studnia bez dna. To się nigdy nie kończy. Natomiast to, co daje nam poczucie, że nasze życie jest realne i że nasze życie nie ucieka nam przez palce, to zagłębienie się w tym życiu. A życie prawdziwe jest poza internetem. Internet, media mogą nam fajnie to życie ubogacać. Możemy się dzięki niemu dowiadywać jakichś nowych rzeczy, rozwiązania jakieś nowe wprowadzać do swojego życia. Jakieś, wiecie, fajne, różne, ciekawe, kolorowe rzeczy. Ale ten core i esencja życia jest tu i teraz, nie? W tym, co nas właśnie w tym momencie otacza, w tym, w jakim pomieszczeniu się znajdujemy, w tym, jakie emocje nam towarzyszą, co oprócz tego jest nasze faktycznie. Bo w momencie, w którym my wchodzimy na, powiedzmy, Instagrama, włączamy sobie stories i oglądamy jedne za drugimi, to naszą głowę wypełniają myśli innych ludzi, a my w naszej głowie powinniśmy mieć przede wszystkim przestrzeń na nasze myśli, na nasze reakcje, na nasze opinie, na nasze emocje i tylko i wyłącznie te momenty wylogowania się i momenty zatopienia się w życiu, nie uciekania do pracy, do nauki i tak dalej, czyli skorzystanie właśnie też poniekąd, mogłabym to określić, ze świadomego relaksu, sprawia, że jesteśmy w stanie po prostu dotrzeć do siebie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ja mocno zauważam po sobie to, że jak rano wstanę i już tego staram się nie robić, ale dalej czasami jakoś tak odruchowo zdarzy mi się. Jak w ciągu pierwszej części dnia, no pierwszej części może nie, no tak pierwsze kilka godzin po przebudzeniu, wejdę na Instagrama czy TikToka, to przepadłam. Naprawdę. Przez większość dnia później czuję, że jestem taka rozbita, taka jakaś nie mogę się pozbierać, że właśnie jest taki chaos, że czuję, że powinnam przyspieszyć. Tak mam, jeżeli w tej pierwszej części dnia wejdę na social media i nazbieram tych wszystkich bodźców i tych informacji ze świata całego. Natomiast nie dotyczy to takiej rozrywki jak na przykład książka. I to nie musi być inteligentna jakaś książka rozwojowa i tak dalej. Może to być chociażby właśnie ta seria fantasy, którą sobie teraz czytam. Nie mam poczucia takiego pędu i biegu. Może to jest kwestia tego, że nasz mózg raczej rano powoli chciałby się wprowadzić w ten pęd życia właśnie. A jak wchodzimy na social media, nawet jeżeli mamy tam tylko swoich najbliższych znajomych i tylko jakieś takie profile, które coś nam, powiedzmy, dają, to i tak po prostu jest tego bardzo dużo elementów, które mózg musi przetworzyć i sobie później przeprocesować. Więc to jest taka ode mnie pierwsza rada, która mi się tu nasuwa, nie? Że nie ma kompletnie nic złego, słuchajcie, w tym, żeby właśnie być na bieżąco, żeby scrollować, żeby szukać różnych informacji w internecie, sobie siedzieć, ale może w takiej części dnia, w której będzie to dla nas bardziej przystępne i po prostu w ograniczonym przedziale czasu i obserwowanie tego, jak my się z tym czujemy, słuchajcie, obserwowanie siebie, jak się czujemy przed scrollowaniem, w jakich momentach łapiemy za ten telefon, żeby scrollować, czy to faktycznie jest tak, że chcemy wtedy relaksu, czy chcemy zapełnić pustkę, bo na chwilę się na przykład nudno zrobiło i jak się czujemy po takiej sesji scrollowania, bo jak czujemy się wyzuci z emocji, no to kurczę, może warto poszukać trochę innej rozrywki, albo jeszcze przełożyć na inną część dnia, albo ograniczyć. Wiecie, no wszystko się rozbija tak naprawdę obserwacje siebie, swoich reakcji i swoich potrzeb, bo są osoby, które będą się jakby cały czas dobrze z tym czuły, a inne będzie to po prostu przytłaczało. Tutaj też napomknęłaś o tej kulturze właśnie zapierdolu, którą nam przekazali rodzice. Ja dostrzegam, że no nasi rodzice, moi rodzice, jeżeli macie młodszych rodziców, to może już nie, ale byli wychowywani w tej postkomunistycznej kulturze pracy i to była taka praca nieefektowna, nieergonomiczna, ale ona miała być. I to miała być praca na zasadzie, praca w pracy wiadomo, ale oprócz tego jeszcze, słuchajcie, nie można było siedzieć, trzeba było cały czas udawać, że coś się robi, tutaj chodzić koło domu, wbijać jakiegoś gwoździa przez pół godziny, że niby jest zajęcie. Wiecie, o co chodzi, to jest mega toksyczne. Moja babcia jest królową tego, ona zawsze po prostu, jak siedziałeś gdzieś na wakacjach na podwórku, to ona ci robotę znajdzie, to jabłka można pozbierać, to pograbać, to coś tam, wiecie, zawsze coś do roboty było i nasi rodzice, ja mocno to u nich widzę, że oni by nawet chcieli sobie posiedzieć i odpocząć, ale jest ten taki przymus, a z drugiej strony właśnie dostrzegam, że mają takie whatever, 5 odcinków jakiegoś tam paradokumentu. Dobra, lecimy z tym, nie? Wiecie, no to taki jest ząg trochę w tej kwestii. A tutaj napisałaś właśnie jeszcze z tym, że siadasz do serialu i zaglądasz co jakiś czas na telefon i zaczynasz robić coś innego i coś innego. Też miałam, słuchajcie, taki problem przez jakiś czas, że już miałam tak uwagę rozproszoną właśnie przez social media i telefon, że nie byłam w stanie obejrzeć filmu ciągiem, że otwierałam, puszczałam serial i w tym czasie, wiecie, jeszcze telefon tu dodatkowy, jeszcze bodźce, bo za nudno, bo za mało się dzieje. Wiecie, co mi pomogło? Czytanie książek. Wiem, że nie każdy lubi czytać książki, ale czytanie książek zbudowało we mnie zdolność do skupiania się. Zdolność do koncentrowania uwagi może nie zbudowało, tylko odbudowało, bo ja ją kiedyś miałam i ona się po prostu zdewastowała przez ilość czasu, jaki przeznaczałam na social media. Czytanie książek odbudowało we mnie to, że jestem w stanie siąść i skupić się na czymś i nie mam takiego poczucia, że czas mi ucieka, że ja muszę w tym momencie robić coś innego. I to niekoniecznie książki właśnie jakieś takie rozwojowe czy coś, nie, po prostu sam proces czytania. Może przez to, że tak mało bodźców wtedy jest, to trzeba naprawdę trochę pracować tym skupieniem, tą uważnością, żeby wytrzymać do momentu, w którym w tą lekturę się wciągniemy, nie? Bo nie wiem, czy też tak macie, nie mam takiego czegoś czasem, ale zazwyczaj nie mam czegoś takiego, że siadam do książki i od razu jestem tak 100% w niej. Tylko te początki, te kilkanaście minut są takie, że no tu mnie coś rozprasza, że jeszcze te dźwięki z zewnątrz do mnie docierają i po tym okresie czasu dopiero wchodzę w to mocniej, dopiero jak właśnie skupię tą uwagę i no te procesy w mózgu się dzieją gdzieś tam poza naszą kontrolą i poza naszą wolą, ale się dzieją, więc jeżeli też macie ten problem, no to u mnie akurat to się sprawdziło. Podejrzewam, że wszystkie takie praktyki skupiania uwagi medytacyjno-uważnościowe będą fajnie działały, jak na przykład medytacja chociażby, czy praktyka uważności. I to jest znowu umiejętność, słuchajcie, to nie jest coś, co przyjdzie naturalnie, bo naturalnym dla człowieka nie jest życie w dobie social mediów z telefonem w ręce i z taką ilością bodźców. Jeszcze nie jest dla nas naturalne. Ewolucyjnie nie nadążamy za rozwojem technologicznym, więc musimy się po prostu tego nauczyć. Musimy, no bo nikt nas tego nie nauczył, bo wcześniej po prostu tego nie było. A nawet jakby wcześniej było, to i tak pewnie wielu z nas nie dostałoby takiej lekcji od bliskich, od rodziców w prezencie, więc jakby sami musimy wziąć tyłek w troki i się po prostu tego nauczyć, żeby nie mieć takiego poczucia, że jest chaos i że ciągle jesteśmy do tyłu i że jesteśmy zgubieni w tym. Kiedyś odczuwałam wyrzuty sumienia, gdy odpoczywałam, ale doszłam do takiego stanu, że wykończyło mnie to psychicznie i fizycznie. Teraz ciężko haruję w pracy i na studiach, walczę o zdrowie, by móc normalnie funkcjonować i wiem, że muszę odpoczywać i zasługuję na chwilę rozrywki. No to jest właśnie tak samo, jak u mnie kiedyś było. Ja mimo tego, że na tyle byłam już wtedy kumata, że wiedziałam, że moja praca jest nieefektowna przez to, że nie mam właśnie tej rozrywki zaplanowanej fajnie, to i tak ją robiłam. I do mnie jakby nic nie przemawiało. I to trzeba po prostu się stanąć, pieprznąć się po prostu w łeb samemu, nie prosić nikogo, już to wiecie, jest taka przenośnia, kochani, metafora. I po prostu wyjść z tego, wiecie, tak jak rzucenie nałogu. Dla mnie to było na takiej zasadzie, po prostu no nie ma co... To też się o tą odpowiedzialność, słuchajcie, rozbija, o której wspomnieliśmy sobie na forum Wikuśkanu, że my sami jesteśmy za swoje życie odpowiedzialni i nie musimy udowadniać niczego przed innymi osobami. Nie musimy sprawiać, że ktoś będzie o nas myślał w jakiś konkretny sposób. Wiadomo, że chcemy tego poczucia aprobaty społeczeństwa, rodziny i tak dalej, ale finalnie na końcu tej ścieżki zwanej życiem jesteśmy sam na sam ze sobą i robimy to podsumowanie tego, co nam wyszło, z czego jesteśmy zadowoleni, z czego nie, sami ze sobą. Tam nie ma innych ludzi. Poczucie dumy spowodowane tym, że ktoś nas pochwali, finalnie będzie mniejsze niż wewnętrzne poczucie dumy. Ja w to głęboko wierzę. Więc musimy znowu postanowić, że chcemy się wyrwać z takiego kultu pracy i pracy na pokaz i robienia cały czas czegoś, żeby znaleźć aprobatę chociażby rodziców. Bo to często się wynosi z dzieciństwa. W momencie, w którym my robiliśmy dużo, staraliśmy się, przynosiliśmy fajne oceny ze szkoły i tak dalej, byliśmy dostrzegani. Wtedy rodzice nami się chwalili, cieszyli się z nas. Mieliśmy może jakieś nagrody, oprócz tego, że same te pochwały i to poczucie, że rodzice nas kochają, że nas akceptują. To się przekłada później na dorosłe życie, bo skoro w dzieciństwie nam to działało, w momencie, w którym zapieprzaliśmy i robiliśmy dużo, rodzice nas chwalili, to w przyszłości też no, będziemy się poruszać w obrębie tego schematu, nawet jeżeli on będzie dla nas toksyczny i będzie ponad nasze siły. Więc znowu, świadomie musimy z niego out. I to jest proces. No wiadomo, to jest proces, to nie jest łatwe, ale wierzę, że pierwszym krokiem jest po prostu ta chęć i zrozumienie, że w tym tkwimy. Piszę tu, bo w okienku się nie zmieszczę. Absolutnie nie. Uwielbiam i celebruję czas dla siebie. Kocham momenty, kiedy mogę walnąć się na łóżko, obejrzeć coś, zagospodarować czas dla siebie. Po całym dniu w pracy, ogarnianiu wszystkiego w biegu i przebodźcowaniu, mój mózg wręcz potrzebuje chwili, kiedy siadam, szydełkuję, tak to moje hobby, robię ciepłą herbatę i słucham czegoś wartościowego w tle. Kiedyś miałam ogromny problem z odpoczywaniem, poświęcaniem czasu samej sobie, ale wtedy byłam non-stop sfrustrowana i niezadowolona ze swojego życia, bo kręciło się tylko wokół domu, ogromu pracy i obowiązków. Ja tu do tej wiadomości nie mam kompletnie nic do dodania. To po prostu, jak macie ten problem, nagrać sobie to na dzwonek, na budzik, odsłuchiwać 10 razy dziennie tą wiadomość. Czyli jak nie ma tego odpoczynku, to się równa frustracja. Tutaj też właśnie padło to, że jak masz te chwile właśnie na szydełkowanie, na odpoczynek, na relaks właśnie dla mózgu, żeby wyjść z tego przebodźcowania, to słuchasz sobie dodatkowo czegoś wartościowego w tle, więc masz tak naprawdę takie win-win. Ale i bez tego, bez dodatku tego wartościowego elementu do rozrywki. Rozrywka jest wartościowa sama w sobie, jakby ona bez tego też jest okej i też jest potrzebna. Ja mam duży problem z długim korzystaniem z telefonu. To chyba można zaliczyć do rozrywki. Często oglądam coś, scrolluję media społecznościowe i potem nie mam czasu na ważniejsze rzeczy. Na przykład nie odrobię zadania domowego, nie pouczę się na jakąś kartkówkę. Często przekładam mycie włosów na kolejny dzień, bo trzeba już iść spać. Pracę domową robię wtedy rano na szybko, uczę się na przerwach pomiędzy lekcjami i tak jest od 2 lat. Dalej nie potrafię nad tym zapanować, ponieważ jak odłożę telefon, to jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia, więc często przez to mam ogromne wyrzuty sumienia. Wiecie, kochani, bo tu o tym właśnie skrolowaniu telefonu już trochę wcześniej powiedziałam, ale wiecie, że jest coś takiego, że możecie sobie ustawić blokady na aplikacje różne. Wiem, że są do tego aplikacje zewnętrzne, ale chyba można to też bezpośrednio z poziomu telefonu zrobić, że po pół godzinie blokuje Wam dostęp do jakiejś aplikacji. Są też aplikacje, jedna jest chyba z sadzeniem drzewa, że ustalasz sobie, że przez następne 3 godziny nie tykasz aplikacji żadnej, telefonu w ogóle, i tam ci rośnie drzewo. I w momencie, w którym złamiesz to, to drzewo jest dead, a nikt nie chce zabijać drzew, prawda? Więc to też może być fajne rozwiązanie, jeżeli czujesz, że to faktycznie już jest taki problem, że oddziaływuje na inne aspekty życia. Jak mam być szczera, to zależy od dnia. Czasami wiem, że zasłużyłam, a czasami robię to, aby uciec od obowiązków, jak na przykład nauka, a czasami nawet jak już zrobiłam wszystko, to mam wrażenie, że muszę się ruszyć, że mogę przecież poćwiczyć lub zrobić coś pożytecznego, a drugiego dnia nic nie robić i czuć się cudownie z tym, że odpoczywam. Niestety tak, za każdym razem, gdy zaczynam grać w jakąś grę lub oglądać coś na YouTubie, odczuwam na sobie presję płynącą ode mnie samej, że powinnam robić w tej chwili coś lepszego, innego, bardziej, jak ja to nazywam, intelektualnego. Jestem w bardzo wymagającym liceum, które nie pozwala mi zażyć zbyt dużo czasu dla siebie, więc taka presja wynika prawdopodobnie z tego, że po prostu nie umiem odpoczywać i ciągle czuję, że powinnam bez przerwy się uczyć, nie odmóżdżać się. Tutaj jest problem, którego też ja kiedyś mocno doświadczałam, bo ja jestem dzieckiem, które miało rozrywkę plus zawsze, praktycznie zawsze. Gry, słuchajcie, na komputer edukacyjne. Gry planszowe też jakieś edukacyjne, szachy. U mnie było wręcz gloryfikowanie w domu tej rozrywki, która niosła za sobą wartość edukacyjną. Natomiast było też w jednej linii negowanie i krytykowanie rozrywki właśnie tej odmurzającej. Więc ja też cały czas w głowie sobie to przepracowuję i muszę sobie to może raczej przepracować, to już przepracowałam, ale powtarzać, bo dalej mi się zdarza to, że jak ja sięgam właśnie po książkę fantasy, która jest po prostu wartością stricte rozrywkową, chociaż dla mnie czytanie w ogóle to jest zawsze poznawanie, uczenie się na doświadczeniach innych i tak dalej, nawet jak to nie jest książka rozwojowa, to mam takie myśli, że ale może ja w tym czasie powinnam poczytać jakąś inną książkę, jakąś taką bardziej edukacyjną, bardziej właśnie tak jak napisałaś, zintelektualizowaną, no to jest u mnie na przykład mocno wyniesione z domu i mi pomogło zrozumienie tego, skąd to się wzięło, właśnie z tego podejścia rodziców. Więc no, jakby nie ma na to innego rozwiązania, niż też sobie to w głowie poukładać. Niezależnie od tego, jak wymagająca jest szkoła, praca i tak dalej, nie da się długo funkcjonować, co już wiele osób wspomniało w tym odcinku, bez tej rozrywki, która nas zrelaksuje po prostu. Od podstawówki czułam nacisk ze strony rodziców na bardzo dobre, a wręcz idealne stopnie, co wiązało się z dużym wysiłkiem i poświęceniem większości czasu na naukę. W pewnym momencie edukacji materiału było tak dużo, że trudno było mi wszystko ogarnąć. Nie miałam wolnego czasu, bo z każdego nawet najmniej ważnego i nieinteresującego mnie przedmiotu musiałam mieć dobre stopnie. Po jakimś czasie, wbrew moim rodzicom, zaczęłam trochę odpuszczać naukę z niektórych przedmiotów, jeśli wiedziałam, że nigdy mi się one nie przydadzą i nie wiążę z nimi przyszłości, na korzyść odpoczynku i zeznania wreszcie upragnionego wolnego czasu. Chciałam zrobić coś dla siebie, bo brak odpoczynku przez tak długi czas wiązał się z wyczerpaniem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Przyznam, że nie zawsze ten czas spędzałam pożytecznie. Czasami zamiast wyjść na spacer, poczytać książkę czy obejrzeć serial, grałam na przykład w gry. Zatrzymam się tu przy tych grach, bo później mi ucieknie myśl. Słuchajcie, gry są tak niedoceniane i tak złą mają opinię przez, mam wrażenie, naszych rodziców, którzy nie rozumieją tego świata i za ich w ich czasach gra to było tam strzelanie w kaczki czy jakieś takie inne typowe zręcznościówki, które też jakąś tam wartość mają oprócz tego relaksowania się, chociażby to progresowanie tej zręczności. Natomiast teraz gry są naprawdę świetnym sposobem na spędzanie czasu, jeżeli potrafimy z nich korzystać i wyciągać właśnie te fajne aspekty, to, że one ćwiczą spostrzegawczość, zręczność, jakieś też nawet społeczne skille, jeżeli gramy w jakieś tam gry RPG. Kreatywność rozwijają. Co ja się nie nabudowałam, słuchajcie, w Simsach domków, uważam, że dzięki temu, że to też rozwinęło pewne zmysły jakieś tam estetyczne we mnie. I uważam, że to jest super w grach, że one są w ogóle tak zróżnicowane i nie uważam, żeby gra była gorszą rozrywką niż serial czy czytanie książki. Uważam, że na wszystko jest w życiu czas i miejsce. I tak jak ze wszystkim, trzeba po prostu umieć albo inaczej, wiedzieć, kiedy wystarczy, że taka ilość wystarczy. Nie mieć takie coś, że nie pójdę all in w to, bo ja na przykład bardzo lubię gry komputerowe, uwielbiam, ale wiem, że mam taką tendencję do tego, że za dużo czasu na nie przeznaczam, że jak już się wciągnę, to po prostu będę znajdować 1000 wymówek, żeby tylko w tą grę pograć. Natomiast gry same w sobie totalnie uważam, że są złe. Są mega wciągające i to może być taki aspekt, który gdzieś tam się ludziom nie podoba, ale naprawdę potrafią dużo fajnych, dodatkowych korzyści przynieść, chociażby to, że na przykład gramy sobie po angielsku albo nie wiem, w jakimś innym języku, który chcemy się uczyć, który chcemy szlifować. I dzięki temu, że to jest tak przyjemne, to on dużo łatwiej wchodzi, niż jakbyśmy wzięli w tym czasie zeszyt i normalnie uczyli się słówek, wiecie, wkuwali na blachę. Kamil mi zawsze powtarzał, że on się angielskiego nauczył z gier. I ja mu wierzę, bo potrafi rozmawiać po angielsku. Okej, kontynuując. Jednak zawsze z tyłu głowy miałam myśl, że powinnam wykonać jakieś moje obowiązki i że przez to, że lenię się, bo tak powtarzała mi to moja mama, zaczynam być coraz mniej produktywna. Tym bardziej, jeśli ten wolny czas spędzam właśnie na niezbyt pożytecznych rzeczach. Przez to nigdy w 100% nie potrafiłam się odprężyć i zrelaksować. Przez te myśli zawsze byłam spięta i skupiona na obowiązkach. Zdałam sobie sprawę, że przez nacisk i presję, która była na mnie wywierana przez tak długi czas, nie umiem odpoczywać i cieszyć się z wolnego czasu. Z biegiem czasu wiem, że w życiu jest potrzebny balans. Aby produktywnie i efektywnie wykonywać swoje obowiązki, trzeba też odpowiedniego odpoczynku i rozrywki, aby się rozluźnić i przestać być spiętym. Pozdrawiam Ciebie i forum Wikuś Kanu. Pozdrawiamy również. Ogólnie przez bardzo długi czas podświadomie nie pozwalałam sobie na relaks, bo zawsze w takich momentach było mi wypominane, że jestem leniwa i wcale nic nie robię, bo po ciężkim dniu na uczelni i w pracy po zajęciach powinnam jeszcze ogarnąć całe mieszkanie. Mój tata jest znacznie wcześniej w domu niż ja i nie ma żadnych zajęć poza oglądaniem telewizji. Przez to sama zaczęłam siebie karcić za jakiekolwiek formy odpoczynku czy rozrywki. Przecież jestem młoda i to ciężka praca powinna być dla mnie rozrywką, skoro tak uparcie chciałam być dorosła. Dlatego też nie jestem w stanie odpocząć, nawet jeśli już mam taką możliwość. Stres przed tym, że powinnam się czymś zająć i strach przed utratą czasu nie pozwala mi na relaks. W jaki sposób wyzbyć się poczucia straconego czasu? Przede wszystkim zrozumieć, że czas na relaks to nie jest stracony czas. Tutaj to, co napisałaś, dało mi mega do myślenia, że jesteś młoda i to ciężka praca powinna być dla ciebie rozrywką. Ile razy ja się nasłuchałam, że starsze osoby w moim otoczeniu tak bardzo by chciały do szkoły wrócić, na studia, bo wtedy to ani obowiązków nie było, no po prostu życie miodem i mlekiem płynące, a teraz to ta dorosłość, ta praca, te obowiązki i znój i trud. Słuchajcie, jak my się jako dzieci nasłuchamy, że dorosłość to jest znój, trud, to jest ciężka praca, to my tym nasiąkamy i będziemy mieć takie wyobrażenia na temat życia. To, co my myślimy, wszystko, co czujemy, jest ukształtowane przez słowa, a te słowa często usłyszeliśmy od kogoś innego, sami się nad nimi nie zastanawialiśmy. Więc my musimy sami określić, jak chcemy, żeby nasza dorosłość wyglądała. I to nie musi być tak, że my będziemy ciężką tyradę po prostu w tej dorosłości z życiem. Nie, możemy dzięki temu, że jesteśmy dorośli, totalnie tym życiem się właśnie cieszyć teraz, bez tego gderania za głową, że ma być tak, srak czy siak. Nie. Teraz może być tak, jak my sobie to ustalimy. I ja nigdy w życiu bym się nie cofnęła do szkoły, do czasów, w których byłam zależna właśnie od innych osób i musiałam tych innych osób słuchać. Teraz jestem w pełni odpowiedzialna za to, co robię, jak spędzam czas i tylko ja sama siebie mogę osądzać, nikt inny. I zrozumienie tego jest super oczyszczające i pozwala właśnie w pełni, przynajmniej w moim przypadku, z tego życia się cieszyć. I wtedy jakby zrozumienie tego pozwala, że cieszę się zarówno pracą, jak i rozrywką. A jak tylko idziemy w tą pracę czy naukę, to mamy takie poczucie, że ona jest coraz nam bardziej brzydnie. A dzięki temu, że pozwalamy sobie na relaks, to później też fajniej wraca się po prostu do pracy. Jest większa energia, chętniej. Oczywiście, jeżeli właśnie nie mamy aż takiego niedoboru rozrywki, że nie jesteśmy w stanie mimo chwili relaksu do niej wrócić. Wtedy po prostu potrzebujemy jej często więcej. Często mam wyrzuty sumienia, gdy robię coś innego niż powinnam. Coraz częściej mam takie myśli i jestem jak: ty nic nie robisz, jesteś beznadziejna, powinnaś wziąć się za siebie. Może faktycznie tak jest i muszę momentami się zmuszać, by cokolwiek zrobić. Często chcę coś mieć z głowy i za sobą, ale zabieram się na przykład za przeglądanie TikToka, a potem mi się odechciewa wszystkiego. To takie męczące. Trochę mówiliśmy już o tym, nie? Wcześniej, bo ja tak na przykład mam, że jak mam coś do zrobienia, nie zrobię tego od razu, tylko siądę właśnie do TikToka, do jakichś tam rozrywek, to później, o Jezu, jest bardzo ciężko się zmotywować, szczególnie jak mnie rozrywka wciągnęła. I staram się, chociaż też nie zawsze mi to wychodzi, bo no wszyscy jesteśmy ludźmi, staram się, jak mam coś, co jest do zrobienia szybko, albo już na przykład pomyślałam o tym i zastanawiałam się nad tym, jak to zrobić, to podjąć się faktycznie tego i to zrobić, czy to umycie talerza, czy nie wiem, zaścielenie łóżka, czy odpisanie na jakiegoś maila, czy coś w tym stylu, zrobić to teraz, a nie wracać później jeszcze raz do tego po jakimś czasie, jeszcze raz przechodzić przez ten proces, chce mi się, nie chce mi się, jak mogę to zrobić, jak mogę tego nie robić. Wiecie, o co chodzi, że jak już poświęciłam jakąś część uwagi swojej na to, to już zróbmy to, chyba że to jest jakieś, wiecie, mega złożone zadanie, no to wtedy wiadomo, inaczej. Ale często to nawarstwione takie drobne rzeczy sprawiają, że później raz, że nie mamy tego czasu na relaks, bo nam się nawarstwiły te rzeczy, a dwa, że po prostu nam się wszystkiego odechciewa. Czasem tak, a potem sobie mówię, że ej, należy ci się odpoczynek, nawet jak mam troszkę mniej produktywny dzień. Myślę, że u mnie to się zaczęło po studiach, bo na studiach to był zapierdziel od rana do nocy. Chyba głowa jeszcze nie bardzo czai, że ten czas studiów minął, już kilka lat jestem po i czas odpocząć. Tak, przez ciśnięcie mnie przez moich rodziców na maturę, której nawet nie mam w tym roku, to czuję straszne wyrzuty sumienia, kiedy usiądę do książki lub malowania. Sama na siebie też nałożyłam strasznie dużą presję. Czasem, jak czytam książkę i siedzę z mężem, mam wyrzuty sumienia, że nie spędzam z nim czasu. On mnie zapewnia, że nie ma nic przeciwko. Lubię też oglądać filmiki na TikToku. Często znajduję tam różne inspiracje czy przepisy, ale to taki pochłania czasu. Łączę studia z dodatkową szkołą gry na organach, przez co mam dość ograniczony wolny czas. Gdy czuję, że muszę odpocząć i włączam serial czy czytam książkę, to mam z tyłu głowy: ucz się, poćwicz na instrumencie, i ciągle słowa mojej mamy: nie marnuj czasu. Przez to często nie mogę się zrelaksować. Mimo że fizycznie odpoczywam, to psychicznie cały czas myślę o ogromie obowiązków i nie mogę oderwać głowy. Słuchajcie, często ja mam taką sytuację, bo to też znowu, to są rzeczy wyniesione z domu. Często mam tak, że wydaje mi się, że nie wiadomo, ile rzeczy ja mam do zrobienia, jak one są w głowie, że Jezu, to muszę, tamto muszę i nie wystarczy mi na nic czasu. A później jak ja sobie to powiem i ja faktycznie zrobię jedną, drugą, trzecią rzecz, to się okazuje, że ja się w godzinę uwinęłam i to było totalnie wyolbrzymione. Bo nasi rodzice, dziadkowie i starsze osoby często bardzo mocno wyolbrzymiały wagę różnych rzeczy i to, że tak bardzo trzeba coś zrobić, jak chociażby, słuchajcie, sprzątanie, nie? Że o matko, wielkie sprzątanie, w sobotę cały dzień sprzątamy, po całym tygodniu pracy, nauki, w sobotę cały dzień sprzątamy, nie ma czasu na nic innego, to jest takie ważne. Okazuje się, że to wszystko było wyolbrzymione. Chuj wie po co, już inaczej tego nie ujmę. I to też znowu, no nie zaskoczę Was, jeśli powiem, że trzeba sobie to w głowie poukładać, jak tak naprawdę, no większe rzeczy. I właśnie w przypadku takich rzeczy, które są do zapisywania, do zrobienia, możemy sobie zapisać dokładnie nawet na którą godzinę i tak samo możemy robić, słuchajcie, z rozrywką, normalnie ją planować, szczególnie jeżeli mamy takie poczucie, że tego czasu nam brakuje, że mamy tych obowiązków dużo, normalnie sobie tą rozrywkę, słuchajcie, zaplanować. I może jak ta rozrywka będzie zaplanowana, to też tych wyrzutów sumienia będzie mniej, bo ona w końcu jest wciśnięta w plan, jest uwzględniona, nie jest to takie bumelanstwo. Od zeszłego roku bardzo polubiłam czytanie książek, ale od kiedy zaczęła się szkoła, mam coraz większe wyrzuty sumienia, że zamiast czytać, mogłabym wziąć się za naukę czegoś innego, powtarzać do sprawdzianu itp. Nawet jeśli jestem nauczona, to czuję, że nie powinnam, bo w ogóle nie jest to pożyteczne. Znowu właśnie, trzeba sobie poukładać w głowie tą definicję relaksu. To, że on, to, no tak jak już kilka osób napisało, on jest po prostu niezbędny do tego, żeby mieć siłę do tego, żeby działać dalej, więcej, lepiej. Bardzo często miałam wyrzuty sumienia, jak robiłam nawet przerwę od nauki, pracy czy czegokolwiek pożytecznego. Jako dziecko oczywiście nie zauważyłam, że z czasem sama sobie narzucałam presję robienia czegoś. Oczywiście źródło tego jest w wychowaniu. Rodzice mnie zawsze gonili do nauki, no a w przerwie to miałam sprzątać, potem oczywiście wrócić do nauki. Na szczęście w końcu to zauważyłam i twardo z tym walczę. Dla mnie rozrywka jest ogromnie ważna. Rozrywka i pasja to dla mnie jedno i to samo, dlatego tak to traktuję. Moją pasją, jak i rozrywką są gry komputerowe i gdy wracam sobie do domu z pracy, nie ma nic lepszego niż właśnie odpłynięcie w to. Uważam, że do rozrywki trzeba mieć oczywiście jakiś rozsądek, żeby nie zaniedbać obowiązków ani innych rzeczy, ale akurat to mam pod kontrolą. No to jest właśnie taki idealny scenariusz, jak masz właśnie coś takiego, co mega lubisz, sprawia ci przyjemność i jesteś z tym totalnie okej. To jest moim zdaniem super, bo na tym polega życie. My po to, słuchajcie, pracujemy, po to się uczymy, żeby mieć dzięki temu czas, środki na to, żeby tego relaksu i tych przyjemności po prostu zaznawać. No jaki mógłby być inny cel w życiu? No po prostu wiadomo, że można mieć jakieś tam szczytne cele, typu zrobienie czegoś konkretnego, nie? Ale takie everyday life, w tej płaszczyźnie, to jakby właśnie mam wrażenie, o to chodzi, nie? O to, żeby to życie było finalnie przyjemne, a nie było pasmem tyrady, charówki, agonii i nieprzyjemności. Zdecydowanie to się zdarza. Sama na sobie wywieram presję, że powinnam zająć się czymś innym, bardziej pożytecznym, nawet w momencie, gdy poświęcam ten czas sobie, po na przykład trudnym, męczącym dniu i pragnę tylko chwili wytchnienia. Nadmiar codziennych obowiązków sprawia, że ciężko jest móc w pełni wygospodarować czas na self-care i głęboki oddech, a często pomogłoby to i dało więcej energii na dalsze działanie. Dokładnie. To już dzisiaj milion razy wybrzmiało, że podjęcie się tej rozrywki, zdecydowanie się na tą rozrywkę, koniec końców sprawia, że mamy więcej energii, siły do pracy. Natomiast ten scenariusz, w którym już mamy takie swoje pasje, swoje rzeczy, jesteśmy z nimi okej, wiemy, że chcemy je robić i nie mamy tych wyrzutów sumienia, bo wiemy, że po to jest życie, to jest scenariusz idealny. Ale jak dojść do tego, oprócz tego, o czym już sobie teraz powiedzieliśmy, to u mnie pomogło znalezienie takich rozrywek, które coś za sobą właśnie dodatkowego niosły. Tak jak w przypadku gier komputerowych. To Kamil mi podpowiedział, że przecież mogę grać po angielsku. I owszem, no nie będzie to aż takie przyjemne, jakbym grała po polsku, ale przy okazji tego, że gram, to ćwiczę sobie ten angielski. I to jest dla mnie no mega super. I to jest totalnie win-win. W przypadku książek, no to po prostu wybieram takie książki, które niekoniecznie muszą być rozwojowe, jakieś takie nie wiadomo jakie, ale żeby one niosły coś dodatkowego. Czyli albo żeby to było fajnym językiem napisane, bo będzie to ubogacać moje słownictwo. Żeby, wiecie, to nie było taka rozrywka klasy Z, po prostu jakieś tam 50 twarzy Greya, jeśli lubicie to, no offense. Jakby mówię o swoim przykładzie, o tym, jak, no, wiecie, o co chodzi. Czy jakieś inne tam gnioty książkowe, to jakby nie. Staram się, mimo tego, że czasami mnie kusi, to jakby wiecie. To staram się jednak mimo wszystko wybrać coś, co będzie mnie interesowało, będzie przyjemne czytanie tego, ale nie będzie, ale no będzie właśnie to jakimś fajnym językiem napisane, coś tam będzie ta wartość dodatkowa. Po angielsku nie czytam jeszcze. Może za jakiś czas się to zmieni. Nie mogę się, uwielbiam to głębokie rozumienie tekstu, jakie daje mi czytanie po polsku. Niestety w angielskim nie jestem na tyle biegła, żeby po prostu tak to wyglądało. Mnóstwo słówek. Słówek jest dla mnie cały czas nowych, nie do końca, jakby żadnego języka nie zrozumiemy tak jak natywnego języka, a u mnie to jest ważny aspekt czytania, ta radość z doboru słów chociażby, jakie wybrał autor i z znajdywania takich literackich stricte smaczków, więc no to akurat jest w moim przypadku. Jeżeli chodzi o inną rozrywkę, no to łączenie czegoś z czymś, na przykład słuchanie podcastów, które oprócz tego, że będą dla mnie po prostu takie ciekawe, to coś dadzą więcej, nie? Podcasty są no, po prostu super, czy audiobooki i na przykład idę na siłownię, więc mam, no nie dla każdego to będzie rozrywka, ale dla mnie jest to takie oderwanie się od pracy tej umysłowej, jest to też praca fizyczna, ale jest, traktuję to trochę jak rozrywkę, nie? I wtedy sobie słucham jeszcze dodatkowo właśnie podcastu czy audiobooku, żeby jeszcze podbić ten czas, nie? Na takiej zasadzie, więc sobie w taki sposób przemycam audiobooka, czy na przykład właśnie podczas spaceru, no w takich czynnościach. Ale nie zawsze też tak musi być, nie? Czasami po prostu mam taką sotę, jakąś czynność i bardzo ją lubię i nie czuję takiej potrzeby, żeby coś tam jeszcze do niej dokładać, na tym etapie już. Natomiast no to takie łączenie właśnie czegoś z czymś też jest super, albo kiedyś na przykład dziergałam i oglądałam serial jednocześnie, ale to były bardzo proste, jakieś tam sploty, więc dlatego nie myślcie sobie, że jestem jakiegoś skilla mam do tego, nie? To co to nie, zresztą już tego nie robię, ale tak sobie wtedy spędzałam wolny czas. I było to fajne, bo właśnie było jakieś tam zajęcie, wiecie, takie bardziej manualne, a do tego właśnie serial. I też seriale oglądam na przykład po angielsku, nie? Żeby się osłuchiwać z tym językiem, żeby ćwiczyć sobie ten język. Więc to są dla mnie takie rzeczy i w zależności od tego, jak wy lubicie spędzać czas, wierzę, że w każdej rozrywce można znaleźć, jeżeli czujecie taką potrzebę, coś dodatkowego. I to nie muszą być rzeczy spektakularne, bo często sama rozrywka w sobie, tak jak chociażby dla mnie właśnie seans tego serialu Yellowstone, jest wartościowa, bo są tam takie rzeczy, nad którymi ja się zastanawiam i chociażby ubogacam swoje wnętrze. Nie muszą to być, wiecie, jakieś twarde umiejętności, które ja zdobywam podczas rozrywki. Nie. To mogą być też te takie wewnętrzne podróże, jakieś wnioski, do jakich dochodzę. I to jest ta rozrywka w plus wtedy dla mnie. Natomiast doceniam teraz w tym momencie też bardzo mocno rozrywkę taką stricte odmurzającą. Bardziej jakieś odmurzające gry, bardziej jakieś odmurzające właśnie seriale. Chociaż jeżeli mam wybierać, no to raczej wybiorę właśnie coś, co jest no bardziej ubogacające. Bo widzę po prostu to, jaki wpływ ma też rozrywka, jaką wybieramy na nasze samopoczucie, chociażby właśnie jak za dużo TikToka oglądamy, jeszcze jakieś pato treści, na przykład na YouTubie czy coś, to po prostu później czujemy się gorzej z tym i tak samo też jest z innego rodzaju rozrywkami. Więc z takimi typowo odmurzaczami to tak po prostu u mnie jest ostrożnie, nie? Na takiej zasadzie. Bo też trzeba być świadomym tego, że no okej, rozrywka ważna i tak dalej, ale to jaki rodzaj to jest rozrywki też jest ważny. I tak jak mówię, zaznaczę to jeszcze raz. Nie musi to być granie w Masterminda czy szachy. Może to być granie chociażby, nie wiem, w Baldur's Gate'a. Ale na przykład właśnie sobie włączamy po angielsku, albo nawet nie włączamy sobie po angielsku, tylko gram po polsku, ale jest to na tyle właśnie ciekawa gra, jakieś tam są zawiłostki, tutaj czasami się trzeba nad czym zastanowić, że już to jest jakby sama wartość w sobie. Dużo w tym aspekcie zrozumienia tego, że relaks w życiu jest potrzebny, dała mi joga i to, że ta joga w pewnym momencie była bardzo dużą częścią mojego życia. Dzięki niej przepracowałam sobie w głowie to, że właśnie ta rozrywka jest mega potrzebna i ten relaks jest potrzebny. I zrozumiałam to na przykładzie sportu, bo dla mnie do tej pory, do momentu, w którym poznałam jogę i się w niej, że tak powiem, zakochałam, miałam tak, że sport to jest środek do celu. Sport to jest po to, żeby zrzucić kilogramy, żeby ładnie wyglądać, żeby się wpasowywać w jakąś tam wizję człowieka, którym chce być i tak dalej, nie? To nie był sport dla samego sportu, dla zdrowia, dla jakiegoś tam dobrego samopoczucia. I sport miał być taki, że ja wychodzę z tego treningu i po prostu ledwo stoję na nogach, nie? A joga taka nie jest i joga mi pokazała, że skoro w takim aspekcie życia możemy dążyć do balansu i jest miejsce na to, żeby tam była ta energia yin i yang właśnie, to żeby było raz mocno, raz delikatnie, łagodnie, tak samo może być w innych aspektach życia. I sam, naprawdę, wierzcie mi albo nie, ale samo ćwiczenie jogi wpłynęło na inne u mnie aspekty życia, w tym właśnie na zrozumienie rozrywki, na postrzeganie tej rozrywki, na organizowanie sobie czasu pod kątem pracy i pod kątem odpoczynku. Podczas ćwiczenia jogi, podczas sesji jogi miałam takie momenty, w których było trudno, które wymagały więcej mojego wysiłku po to, żeby finalnie odpuścić i się zrelaksować, rozciągnąć, dzięki czemu później ten wysiłek w kolejnej turze był łatwiejszy, bo ciało było rozgrzane, bo ciało było bardziej rozciągnięte i naprawdę to może brzmieć tak poetycko, czy jakoś tak za pięknie, ale naprawdę u mnie się to tak mocno przełożyło. Ja też jestem taką osobą, że dostrzegam korelacje między różnymi rzeczami i lubię na przykładach sobie tłumaczyć pewne rzeczy, może dlatego aż tak mocno ta joga mnie ukształtowała, ale jeżeli jeszcze nie próbowaliście, a czujecie, że może w waszym przypadku to zadziała, to bardzo polecam. Jeszcze jeżeli chodzi właśnie o jogę czy jakiś sport i na przykład, no nie wiem, możemy chodzić sobie na bieżni i oglądać serial, nie? Natomiast nie chciałabym bardzo, żeby takie szukanie, żeby rozrywka coś za sobą jeszcze niosła dodatkowego, doprowadziło do tego, że my nie będziemy mogli usiąść na tyłku i w spokoju pooglądać serialu bez chodzenia po bieżni. Wiecie, o co chodzi? Bo to jakby nie tędy droga. Można sobie, może inne, właśnie takie bardziej, mniej przyjemne rzeczy można sobie ubogacać dodatkowo rozrywką, ale nie w drugą stronę, nie? Nie chciałabym, żeby od razu było takie, że okej, no to teraz za każdym razem, jak będę odcinek oglądać serialu, to będę tam, nie wiem, zumbę czy coś, nie? Bo to też jest taka krótka droga do tego, żeby popaść ze skrajności w skrajność. Zadałam wam pytanie o to, jakie wy też macie rady na to, jak sobie pozwolić na tą rozrywkę, jak zerwać z tymi wyrzutami sumienia, bo już podzieliłam się tymi, które gdzieś tam u mnie się sprawdziły, a tak jak zawsze, największa mądrość jest w Was. Nie przepracowałam niestety, nie umiem się z tym uporać, a wzięło się to z dzieciństwa, gdy nie było możliwości, żeby moja mama zobaczyła mnie siedzącą na kanapie, żeby po prostu chwilę odpocząć. Zawsze musiałam coś robić, czy to nauka, czy sprzątanie, czy pomaganie w domu. Nawet jeśli przez cały dzień uczyłam się, czy wykonywałam jej polecenia, to nie mogłam siedzieć bezczynnie nawet przez minutę. Gdy jednak zauważyła, że odpoczywam, to zazwyczaj kończyło się to jej krzykiem i czasami nawet moim płaczem. Nie było opcji, żeby moje słowa i tłumaczenia do niej przemówiły. Po prostu musiałam się słuchać po to, żeby się nie bać nagłego wybuchu złości. Teraz mam 20 lat i pomimo, że nie mieszkam już z mamą, to nie mogę obejrzeć odcinka serialu czy przejrzeć chwilę Instagrama bez wewnętrznego niepokoju i wyrzutów sumienia. Czasem dochodzi do takiego strachu, że moje serce zaczyna bić znacznie szybciej i spłyca mi się oddech. Wtedy muszę zacząć robić coś produktywnego, by w ogóle móc się uspokoić. Niestety to bardzo utrudnia mi normalne funkcjonowanie. Po tej wiadomości, ona w ogóle bardziej pasowała do tego pierwszego okienka, ale już nie wiem, czemu tak to dałam. Trudno, zaraz przejdziemy do Waszych rad. Jeszcze tylko się do niej odniosę. Tutaj w przypadku tej wiadomości, w której problem jest już tak, można powiedzieć, zaawansowany, nasuwa mi się książka, której teraz słucham, która właśnie o tym mówi, o ranach matczynych i ranach ojcowskich, ale głównie ranach matczynych, ona jest skierowana bardziej do kobiet. Czyli książka pod tytułem Zranieni w dzieciństwie. To jest bodajże książka tej samej autorki, co Jak uwolnić się z zakręć rodziców. Nie pamiętam tego tytułu, też już Wam polecałam. I ona może pomóc uporać się z takimi rzeczami, z takimi właśnie słowami, które tak mocno i zachowaniami, które tak mocno przeprojektowali na swoi rodzice, że doprowadzają nas aż do takiego stanu w dorosłości. I znowu, to będzie nieprzyjemne, bo robienie takich rzeczy i układanie sobie w głowie takich rzeczy nie jest przyjemne, bo często wiąże się z żalem, często wiąże się z wyrzutami w stosunku do rodzica, ze złością, ale finalnie przychodzi taka akceptacja, zrozumienie, takie pogodzenie się z tym i mówi się, że część ludzi w zasadzie uważa, że mówienie, że wszystko to przez naszych rodziców, a oni przecież też żyją swoje życie pierwszy raz, że to do niczego nie prowadzi, tylko pogłębia tą złość i frustrację. A moim zdaniem właśnie nie, jest na odwrót, bo ta frustracja w nas jest i my mamy za złe rodzicom to, że do pewnych rzeczy nas doprowadzili, świadomie bądź nieświadomie, ale w momencie, w którym my sobie to przepracujemy, zrozumiemy, skąd to się też pojawiło u naszych rodziców i jaki to miało wpływ na nas i jak możemy to zmienić, sprawia, że jesteśmy w stanie to zaakceptować, się z tym pogodzić i wyzbyć się chociaż części tej frustracji albo przeprojektować ją na jakieś inne uczucia, więc ja to bardziej w ten sposób widzę. Wracając, teraz już będą rady, kochani. Kiedyś słyszałam taki cytat, że prokrastynacja jest wtedy, kiedy jesteśmy w paraliżu niemocy, żeby coś zrobić. To jedna rzecz. Lenistwo natomiast zakłada, że w tym nic nie robieniu się dobrze bawimy, a więc było to nam potrzebne. Rozróżnianie ich jest mega ważne, żeby sobie dać święty spokój. Mimo tak zwanej kultury zapierdolu, żaden człowiek nie jest zaprojektowany, żeby być na chodzie 24/7, 365 dni w tygodniu. 365 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Słodkie lenistwo to nasza naturalna potrzeba i kiedy zaczęłam dostrzegać, kiedy potrzebuję kopa, żeby ruszyć dalej, a kiedy wziąć oddech i poleniuchować, to totalnie poprawiło mi jakość życia. No, to jest dokładnie właśnie tak, jak było w moim przypadku. To poznanie siebie tak naprawdę, bo o to się to tutaj oparło. Też o to, co jest dla nas ważne, bo czy my faktycznie chcemy tak cisnąć i gonić w tej pogoni za tym, w tym wyścigu szczurów, czy właśnie nie. Czy my mamy już teraz na przykład dużo fajnych rzeczy i mamy taki moment w życiu, że możemy sobie właśnie więcej czasu przeznaczyć na ten relaks i na te przyjemne rzeczy. Generalnie odkąd zamieszkaliśmy z mężem, sama miałam okropne wyrzuty sumienia, kiedy ja na przykład odpoczywałam w weekend, bo cały tydzień byłam sama z synem, mąż pracuje za granicą, jest w domu tylko w weekendy. Ja sama muszę ogarnąć w tygodniu dom syna, odkąd się urodził, aż po dziś dzień. Teraz dochodzi jeszcze przedszkole. Wizyta u lekarza, zakupy, pranie, sprzątanie, gotowanie, nawet podrobne naprawy, które nie mogły poczekać kilku dni, aż mąż wróci. I zawsze, kiedy ja odpoczywałam, mój mąż potrafił wziąć syna z pokoju, czy na przykład wyjść z nim z sypialni, żebym ja mogła znacznie dłużej pospać, czy zdrzemnąć się w ciągu dnia. Bawił się z synem, sprzątał, czy wstawiał swoje robocze ubrania z pracy do prania. A ja miałam ogromne wyrzuty sumienia wtedy, dlaczego mnie nie obudził, albo dlaczego pozwolił mi się zdrzemnąć, kiedy w domu jest tyle roboty. Byłam o to na niego zła, jakby nie wiadomo, co się stało. Po pewnym czasie porozmawialiśmy o tym, dlaczego tak jest. Powiedziałam mu, że mam wyrzuty sumienia, a on uświadomił mnie, że jeśli kiedyś obiad będzie godzinę później niż zwykle, to świat się nie zawali. Nie zawali się także, jeśli w jakiś dzień zrobię sobie wolne od obowiązków i nie posprzątam, a ponadto, mimo że w tygodniu go nie ma, to gdy jest w domu, też może posprzątać czy wstawić pranie, bo to także jego obowiązki. Od tego czasu staram się jak mogę odpoczywać i nie lecieć do kuchni, gdy usłyszę, że mąż rozpakowuje zmywarkę. Mega fajne jest to, że o tym porozmawialiście, bo to jest coś, teoretycznie błaha rzecz, a praktycznie taka, która może zniszczyć małżeństwo i zniszczyć rodzinę, bo podejrzewam, zgaduję, że wyniosłaś to z domu, bo zaobserwowałaś ten schemat u swoich kobiet w swojej rodzinie, po swojej mamie, czy babci, czy ciociach, po tym, jak one funkcjonowały. Bo ten opis, który przytoczyłaś, pasuje mi bardzo mocno do tego, jak kobiety w patriarchacie są wychowywane. Do tego, że my, bo nasza praca, kobieca praca, czyli właśnie to ogarnianie domu w tym tradycyjnym tego słowa znaczeniu, to ogarnianie domu, opieka nad dziećmi i tak dalej, jest tą mniej ważną pracą, bo nie przynosi namacalnych efektów w postaci pieniędzy, korzyści w postaci pieniędzy. Natomiast praca męża, która też jest ciężka, ale często nieporównywalnie mniej ciężka niż opieka faktycznie nad dziećmi i nad domem, jest bardziej wartościowa, bo właśnie te pieniądze przynosi. I to poczucie właśnie, że okej, ale ty siedzisz w domu, ty nie musisz gdzieś jechać i załatwiać, no to, że musisz jeszcze więcej robić, nie? To wynika z patriarchatu. Z tego, że z jednej strony kobiety są wpychane w te role tradycyjne, a z drugiej tego, że one są dewaluowane i postrzegane jako dużo mniej wartościowe, mimo tego, że są czasami naprawdę bardzo ciężkie i wymagające. Więc super, że o tym pogadaliście, super, że trafiłaś na człowieka, który może też ze względu na wychowanie, albo ze względu na to, że sobie pewne rzeczy w głowie poukładał, rozumie, jak to tak naprawdę powinno funkcjonować. I no tak jak napisałaś, to pewnie będzie proces, nie? Żeby jeszcze dojść do takiego momentu, w którym faktycznie będziesz miała taki pełny luz w związku z tym. I tego Ci życzę. Mam nadzieję, że to się, że do tego dojdzie u każdej z Was, u każdego z Was, którzy mają właśnie problem z tym odpoczywaniem, czy to wyniesione z dzieciństwa, czy nabyty. Bo zasługujemy na to, żeby mieć takie momenty, szczególnie właśnie w przebodźcowanym dzisiejszym świecie, na to, że po prostu się odcinamy, jesteśmy w tym, co lubimy, bez presji, że powinniśmy być i robić coś innego. Ja też Wam przy tym okienku właśnie z radami zadałam pytanie o to, skąd się wzięło u Was to, dlatego tam była ta wiadomość też. I teraz przejdziemy sobie właśnie do okienka, bo to były dłuższe wiadomości, a jeszcze Wam przeczytam te, które napisaliście w okienku. Wzięło się od tego, że każdy ode mnie oczekiwał za dużo. Moja rada, nie myśleć o tym. Wyliczam sobie w myślach, co ogarnęłam w ciągu dnia, tygodnia i widzę, że powinnam odpocząć. Kurczę, to może być super rzecz, jak macie takie poczucie, mimo tego, że ciągle jesteście zajęci, ciągle coś robicie, że nic finalnie nie zrobiliście. Siąść, słuchajcie, zapisać sobie na przykład 3 rzeczy, które zrobiłam w ciągu dzisiejszego dnia, żeby mieć takie poczucie, że może nie poczucie, tylko żeby dostrzec faktycznie to, co my robimy, bo to jest często, o tym już Wam zresztą wspominałam przy innych odcinkach, że to jest duży problem, że my nie dostrzegamy swoich osiągnięć, czy to drobnych, czy to większych. Znalazłam balans, wypisuję, co chcę, muszę i powinnam zrobić. Przepracowałam to z moją panią psycholog, która mi w tym bardzo pomogła. Zrozumienie, że życie jest tylko jedno i warto z niego korzystać, a nie tylko wymagać od siebie. Uwzględnienie odpoczynku na liście rzeczy, które koniecznie muszę zrobić. Podoba mi się to. Koniecznie muszę zrobić danego dnia. Zrozumienie, że odpoczynek nie jest stratą czasu, też nam coś daje i też jest potrzebny. Wyprowadziłam się z domu. Już nie mam presji, że mama wejdzie do pokoju i dostanę OPR za to, że sobie leżę. Zrozumiałam, że człowiek potrzebuje odpoczynku, że to jest forma dbania o siebie. Ej, bardzo ładnie to ujęłaś. Odpoczynek jako forma dbania o siebie. Bardzo to do mnie przemawia. Uświadomienie sobie, że wyrzuty sumienia są wynikiem kultury zapierdolu, nie inaczej. Mnie mąż uświadomił, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Zdecydowanie do wszystkich tutaj zgromadzonych mam, które mają wyrzuty sumienia z tego powodu, że robią za mało dla dziecka, dla domu, dla siebie. Pamiętajcie o tym. Od małego było, że siedzę i nic nie robię, że jestem leniwa. Nawet rąbałam drewno mając 10 lat. Zdałam sobie sprawę, że nie jestem robotem. Skoro pracuję, to mam też prawo do odpoczynku i rozrywki. Z domu rodzinnego, aż strach było się położyć w swoim pokoju, bo zaraz awantura. Odhaczyć chociaż jedną rzecz, która pomoże odgonić myśli. Lepiej odpocząć godzinę i potem zrobić to, co trzeba, niż się męczyć cały dzień. Odkryłam, że relaks jest niezbędny do efektywnej pracy i produktywności. Mam tak do dziś. Kiedy odpoczywam i nic nie robię, mam wyrzuty sumienia. Mówisz w lustrze. Zasługuję na odpoczynek, czas wolny jest mi potrzebny, by dalej działać. U mnie wzięło się to stąd, że rodzice zawsze traktowali mnie tak, że jak spędzałam czas na rozrywce, to uważali, że nic nie robię, marnuję czas itp. I powodowało to we mnie wyrzuty sumienia. Udało mi się to zmienić po prostu tym, że wypełniam zadania dzienne i rzeczy, które mam zrobić, robię na 100% i wiem, że mój organizm również potrzebuje odmóżdżenia i innych bodźców i to jest okej. Warto po prostu poukładać sobie to w głowie, u mnie działa. Przypominam sobie, że bez relaksu i przyjemności nie mogę być w pełni produktywna. Psychoterapia, która pomogła mi zrozumieć, że czasami mogę nawet więcej odpoczywać, bo mam trudniejszy moment w życiu i nie muszę za wszelką cenę udowadniać, że zrobię coś po trupach. Jakoś samo z czasem przyszło. Moja mama ma dokładnie tak samo. U mnie w domu jak ktoś leży, to albo jest chory, albo się nudzi. Odpuszczanie, ale długo zeszło. Tak jak widać po wielu waszych wiadomościach i tak jak też ja wam powiedziałam, wspomniałam, nauczenie się odpoczywania to jest proces, który mega warto u siebie przeprowadzić, na który bardzo warto poświęcić czas i uwagę, poukładać sobie w głowie rzeczy z tym związane, przepracować sobie, przeprogramować sobie myślenie na ten temat, bo jak widać po wielu wiadomościach od Was, to jest po prostu niezbędnik do tego, żeby czerpać faktycznie radość z życia i żeby się rozwijać, żeby mieć to paliwo do działania i ten balans w życiu, bo bez niego, no tak jak zauważyliśmy, jedno brzydnie, a drugie się robi takim zakazanym owocem, czymś, co po prostu jak już na to przyjdzie pora, to nie będziemy chcieli nigdy odpuścić i cały czas będziemy mieli takie poczucie, że ciągle mamy za mało tego odpoczynku, że ciągle jesteśmy przepracowani, to poczucie, że po prostu dookoła jest jeden wielki chaos. Przejdę sobie jeszcze do jednego pytania, które Wam zadałam, do tego, jakie macie swoje sposoby na taką rozrywkę plus. Już pamiętamy, że to nie musi być taki rodzaj rozrywki, ale jeżeli to Wam pomoże, jeżeli szukacie takiego rodzaju atrakcji, to przejdźmy sobie teraz do Waszych propozycji, bo te, które gdzieś tam ja mam, ich też nie ma dużo, już Wam powiedziałam. Ja rozrywkę z pożytecznym łączę w taki sposób, dajmy przykład, teraz muszę kupować nowe rzeczy do mieszkania, więc w rezultacie muszę chodzić po sklepach i szukać idealnych rzeczy do niego. Wiadomo, jest to męczące, ale żeby umilić sobie ten czas, na przykład idę do kina po zakupach albo na jakieś dobre jedzonko czy do kawiarni na kawę i ciastko. Idealne połączenie rozrywki z pożytecznym, dzięki czemu nie czuję takiego znudzenia i zmęczenia po dłuższych zakupach. Pozdrawiam. Jeżeli się oburzyliście teraz, że tutaj jest tylko pożyteczne z pożytecznym, to właśnie dlatego ja zawsze powtarzam, że to są zawsze indywidualne kwestie, bo dla jednego zakupy do domu będą super przyjemnością, ale ja przechodziłam jakiś czas temu przez remont i miałam totalnie to samo poczucie, że z jednej strony chcę się ładnie urządzić, fajnie, żeby to już było załatwione, a z drugiej jakieś tam śrubki, jakieś takie rzeczy, jakieś rury, tego typu różne aspekty są tak nudne, takie męczące, że po prostu aż się chce odłożyć to na później, nie? Dla kogoś to będzie fascynujące, dla drugiego nie. I chodzi o to takie szukanie sobie, wiecie, na tym właśnie polega życie, żeby robić to, co trzeba zrobić, a z jednej strony wyciągać z niego też takie przyjemności. To jest takie trochę romantyzowanie. Ja totalnie, bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że mam wrażenie, że kiedyś właśnie było takie tylko, że zrobić. Chociaż było w sumie, były też takie momenty, jak nie wiem, jakieś tam wykopki, takie, nie wiem, zbieranie jagód czy coś, które były męczące, ale później były pierogi z jagodami, czy ognisko, w którym się piekły ziemniaki, no przynajmniej tak na wsi, nie? Chociaż pytanie, czy było to aż tak satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę ilość pracy, trzeba było się nad tym zastanowić. Tak czy siak, romantyzowanie życia bardzo lubię. Oglądając YouTube'a, jeżdżę na rowerku w domu, żeby zrobić sobie chociaż cardio. Układając puzzle, rozrywka, odpoczynek, słucham podcastów do szkoły, streszczeń lektur itd. Słucham podcastów podczas pracy. Wydaje się to wtedy mniej uciążliwe i daje mi chwilę oddechu. zebrać grupę znajomych i iść wyprowadzić pieski ze schroniska. Czas ze znajomymi plus pieski są szczęśliwe. Ej, mega, naprawdę świetny pomysł. Często staram się po prostu umilać sobie obowiązki, na przykład słuchanie muzyki przy nauce lub sprzątaniu. Na przykład oglądanie telewizji i robienie na drutach zamiast scrollowania. Mam rower stojący w salonie, więc gdy oglądam serial, to przy okazji jeżdżę, równa się nie mam wyrzutów. Na przykład czytanie podczas podróży, jazda rowerem do pracy, i tak muszę się przemieszczać, ale jest to fajne. Ja często łączę słuchanie audiobooka, muzyki, podcastu ze sprzątaniem. Ja kocham słuchać podcastu rozwojowego lub audiobooka i sprzątać. Dziękuję za podcast, Wiciu. Dla mnie rozrywką jest nawet puszczanie serialu podczas mycia naczyń, bo nie lubię tego robić. Kamil też tak robi. On zawsze jak naczynia czy coś, to on zawsze sobie puszcza coś na słuchawkach. Robię notatki na studia na tablecie, więc mogę się wyżyć manualnie, robiąc rysunki itp. Na przykład granie lub inna czynność z podcastem edukacyjnym. Gotuję, oglądając serial w tle. Praca plus podcasty, sprzątanie plus YouTube. Jak gram w gry, to staram się grać po angielsku, tak samo z filmami, serialami. Często włączam sobie podcasty albo filmy w tle, jak coś robię. Podczas sprzątania i przygotowywania posiłków często słucham podcastów. Ulubiony serial po angielsku. Gdy suszę włosy, robię paznokcie czy robię pielęgnację, włączam sobie serial. Sport i zabawa. Uwielbiam łączyć to ze sobą, na przykład chodzić na zumbę i się wybawić. Podcast do sprzątania, muzyka do zakupów. Czytanie książek. W ramach treningu chodzę na zajęcia taneczne, dzięki którym mogę się zrelaksować. Długi spacer z pieskiem i fajną muzyczką na słuchawkach. Serial i druty lub podlewanie kwiatów. Gotuję przy YouTubie, spaceruję z psem i audiobookiem. Najlepiej zaplanować sobie dzień. Oglądanie filmów w języku, którego się uczymy. Kręcenie hula hop do podcastu. Kręcenie hula hop do serialu. Porządki z Twoim podcastem. Na siłowni na rowerku oglądam seriale po angielsku. Gdy muszę gotować lub sprzątać, często włączam sobie jakiś serial lub podcast, zazwyczaj twój. Ja na przykład lubię oglądać filmy lub seriale w innym języku, dzięki temu mogę poznać inny język, na przykład sprzątam i słucham produktywnych podcastów, na przykład takie jak twój, kochani, jesteście. Podcasty, audiobooki na siłowni albo przy sprzątaniu, czy na spacerach. Widzicie, niektóre się pojawiły, ale niektóre sposoby się powtarzały, ale słuchajcie, te, które najczęściej się pojawiały, podcasty, audiobooki, to jest tak szerokie grono, że nawet jak to się powtórzy 5 razy, to moim zdaniem i tak będzie niewystarczająco, bo cały czas sporo ludzi ma ciągle takie, wiecie, obiekcje, że a to nie dla mnie, a ja się nie wciągnę, a coś tam. A to jest tak szeroki świat, jest tak dużo różnych tematów, różnych kategorii, czy audiobooków, czy podcastów, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie i faktycznie sobie to życie spróbować trochę i tą rozrywkę ubogacić. Jestem świadoma tego, że posłuchanie jednego takiego odcinka nie zmieni całego waszego myślenia na temat tego, że macie wyrzuty sumienia, jak się relaksujecie, jak odpoczywacie, ale mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu zmieni to myślenie, albo będzie tym impulsem do tego, żeby je zmienić, żeby dać sobie takie przyzwolenie na to, że odpoczynek jest ważny, że czas dla mnie jest ważny, że jest to właśnie sposób na zadbanie o siebie, na zadbanie o swoje zdrowie, bo znowu ta kultura spierdolu i robienie cały czas ponad nasze siły i ignorowanie potrzeby balansu w tej kategorii i szukania tego relaksu, tej rozrywki, sprawi, że po prostu prędzej czy później się wypalimy i prędzej czy później to będzie miało jeszcze bardziej negatywne skutki niż mogłoby mieć. Ja w ogóle zauważam w każdej książce rozwojowej, w której ktoś tam ci mówi, jak masz żyć, doradza, jak masz żyć, jest mowa o tym, że odpoczynek jest mega ważny. Dużo osób sukcesu tak zwanych planuje sobie właśnie ten odpoczynek, ten relaks i to nie zawsze jest relaks, który niesie za sobą walory edukacyjne. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało i że już niedługo albo się słyszymy, jeżeli słuchacie tylko podcastów, albo widzimy, jeżeli oglądacie też vlogi już niedługo. Nie wiem, czy powiedziałam to już niedługo, czy nie. Zacięłam się. Za dużo słów użyłam po prostu i się zacięłam. Pamiętajcie też o tym, że cały czas możecie pisać swoje wiadomości do forum Wikuśkanum. Jest tutaj przestrzeń na wszystko, co Wam ślina na język przyniesie. Do zobaczenia już niedługo albo do usłyszenia i to wszystko na dzisiaj. Na razie, pa!